W audycji Cisza w Eterze wracamy do rozmowy z doktorem Tomaszem Sieniowym, prezesem Instytutu na Rzecz Państwa Prawa, z którym rozmawiam na temat obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i przede wszystkim sytuacji osób, które na tym konflikcie i na tym kryzysie najbardziej cierpią, czyli osoby, które od kilkunastu tygodni oczekują na granicy. Bardzo ciężko jest też przez to, że tych informacji jest mało, media nie są dopuszczane na te granice. Ze względów bezpieczeństwa po to był wprowadzany stan wyjątkowy. Taki jest oficjalny powód, takie są tłumaczenia. Kwestią obronności i oceny słuszności wprowadzania stanu wyjątkowego dzisiaj się nie zajmujemy. Dzisiaj to nie jest temat naszej rozmowy. Dlatego na ten temat już więcej z mojej strony komentarza nie będzie, ale to, na co chciałabym zwrócić uwagę. Nie bez powodu wspomniałam o tym, że tych informacji jest mało i ciężko jest zdobyć jakieś dane, bo między innymi przez to ciężko jest oszacować, ile osób koczuje na granicy. Według niektórych szacunków, niektórych osób, niektórych instytucji mówi się, że może być po stronie białoruskiej, mogą być obozy dla uchodźców, w których może się znajdować. Jedni mówią 20 tysięcy osób, 25 tysięcy osób. Tak jak mówię, ciężko jest mówić tutaj o liczbach w sytuacji, gdy nie mamy potwierdzonych danych, ale jednak to może nam zobrazować mniej więcej liczbę osób, która potrzebuje w tym momencie na jakąś decyzję. I myślę, że można postawić pytanie, czy Polska byłaby w stanie przyjąć taką liczbę imigrantów, taką liczbę cudzoziemców, czyli na przykład 25 tysięcy.
Znaczy nie ma pewnie żadnych takich wiarygodnych danych dotyczących tej liczby osób, które mogły być po stronie białoruskiej. Myślę, że liczby zawróceń dzienne, mówiące o kilkuset próbach powstrzymanych przekroczenia granicy, mogą świadczyć o tym, że tych osób jest co najmniej kilkaset, może kilka tysięcy. Nie sądzę, że byłyby to tak duże liczby. Osoby, z którymi ja rozmawiam, a rozmawiałem z blisko setką osób, które przeszły tym szlakiem, przekroczyły granicę do tej pory, żadna z nich nie mówiła o tym, że była w jakimś obozie. Chociażby dotyczyły to osób, które jednak dotarły do Polski miesiąc czy dwa miesiące temu. Więc sytuacja była jeszcze troszkę inna. Czy Polska jest w stanie przyjąć 20 tysięcy osób? Myślę, że dla takiego kraju jak nasz nie powinno to stanowić problemu. Natomiast nasz system recepcji imigrantów jest stworzony na może 3, może 5 tysięcy osób, bo tyle jest miejsc w ośrodkach otwartych, razem z ośrodkami zamkniętymi, więc choćby w czasie, w którym potwierdza się tożsamość takich osób, byłoby trudno jednorazowo przyjąć więcej niż tę kwotę osób, tę liczbę w ciągu powiedzmy kilku miesięcy czy dwóch miesięcy, ale okresem, w którym Polska przyjęła największą liczbę wniosków od osób ubiegających się o ochronę, to był chyba rok 2013-2014, gdzie tych wniosków było blisko 15 tysięcy rocznie. I wtedy sobie radziliśmy, chociaż nie trafiły one w jednym momencie do nas, były rozproszone przez cały rok się rozdzieliły. No i trzeba przyznać, że byliśmy wtedy jednak krajem tranzytowym i większość z tych osób długo nie zagrzała miejsca w ośrodkach otwartych, wyjechała na zachód. Myślę, że na 20 tysięcy osób jako kraj nie jesteśmy przygotowani. Czy powinniśmy byli być przygotowani? Tak, powinniśmy się na to przygotować.
Nie bez powodu zadaję to pytanie, bo jakby o to rozbija się kwestia, czy jakie są powody tego wstrzymywania przyjmowania kolejnych osób, kolejnych cudzoziemców do chociażby ośrodków Straży Granicznej? No bo to jest to pytanie, chyba zadaje sobie każdy. Dlaczego nie możemy tych osób przyjąć i rozpocząć tych procedur? Ja tu jeszcze dodam, jeśli chodzi o takie świeże dane podawane przez Straż Graniczną. W strzeżonych ośrodkach Straży Granicznej jest w tym momencie około 1600 cudzoziemców. Więc to by wskazywało na to, że jakby połowa tych miejsc jest wyczerpana. No właśnie, jakie mogą być jeszcze, oprócz tej wydolności, powody tego, że polska służba graniczna prowadzi działania, które mają na celu powstrzymać przyjmowanie tych osób, cudzoziemców. Jedną z takich kwestii, która jest podnoszona, to jest to, że nie możemy pokazać jakby jeżeli przyjmiemy te osoby, to Białoruś, reżim białoruski postara się o to, żeby tych imigrantów było jeszcze więcej. Mhm. Czy to prawda? Czy możemy rzeczywiście takie wnioski wysnuwać? Mhm.
Powiem o dwóch sprawach. Pierwsza to jest ta liczba osób w tej chwili zatrzymanych 1600 i to, że mamy jeszcze rezerwy. Być może mamy rezerwy, natomiast nasz system przygotowany był na, no myślę, że kilkaset do tysiąca osób maksymalnie przyjmowania i zatrzymywania tych osób w strzeżonych ośrodkach. Potem były miejsca w ośrodkach otwartych, więc obecnie Straż Graniczna posiłkuje się bardzo prowizorycznymi i nie gwarantującymi standardów przewidzianych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych ośrodkach, których nie ma warunków na przyjmowanie tak dużej liczby osób. Nie ma personelu, który by obsługiwał tak dużą liczbę osób. Trzeba powiedzieć, że w każdej z takich spraw toczy się postępowanie administracyjne i cudzoziemiec, który jest zatrzymany, powinien bez zwłoki realizować pewne działania, które dotyczą jego sytuacji prawnej, a ze względu na brak tłumaczy, brak personelu, którego nie było, nie ma przeszkolonego personelu, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić procedur identyfikacyjnych, deportacyjnych, jeżeli miały być deportacje, ale także przede wszystkim azylowych. Więc mowa o tym, że mamy jeszcze sporo miejsc, według mnie powinna być zweryfikowana z wizytą studyjną w ośrodku w Wędrzynie. To jest ten poligon, gdzie znajdują się cudzoziemcy. Z tego co wiem, tam naprawdę przy tych 500 osobach obecnie nie ma warunków na to, żeby przyjmować kogokolwiek więcej. Dwa komputery na wszystkich cudzoziemców to nie jest wystarczający sposób kontaktu ze światem. Myślę, że gdyby stworzyć ośrodek na 2000 osób w Polsce, to nie ma tylu funkcjonariuszy, którzy mogliby obsłużyć ten ośrodek. To musiałyby być jakieś oddziały wojskowe, nie znające się na specyfice pracy z migrantami. I to samo w sobie jest naruszeniem praw migrantów. Więc to jest ta pierwsza rzecz, że nie jesteśmy w stanie z powodów braku możliwości recepcji tych osób. Nie przyjmujemy tych wniosków. Drugi powód, o którym pani redaktor wspomniała, to jest to, że rzeczywiście, jak mówią politycy, pokazanie światu zewnętrznemu, że tak, wszyscy przyjdą, będzie oznaczało to, że stanie się to bardzo popularny kierunek, bo jest on jeden z tańszych kierunków i dla migrantów wydaje się bezpieczniejszym, bo nie trzeba płynąć przez Morze Śródziemne, nie mieszkać w jakichś terenach, gdzie objętych przez, skontrolowanych przez grupy przestępcze, tak jak w Libii czy w krajach Afryki Północnej. Często bywa naprawdę bardzo trudno tym osobom i padają one ofiarami przestępców. W tym wypadku trasa przez Białoruś jawi się jako trasa w miarę bezpieczna i tania. I myślę, że gdyby do tego doszło to, że skuteczna, tego obawia się nasz rząd, to moglibyśmy nie powstrzymać tej fali, która do nas dotrze. Jest pytanie, czy jeszcze w tej chwili jesteśmy w stanie ją powstrzymać bez znalezienia rozwiązań razem z władzami białoruskimi. Bo bez tej współpracy myślę, że żaden mur nie powstrzyma migrantów.
Mówimy o granicy polsko-białoruskiej, ale cały czas warto pamiętać, że jest to granica Białorusi z terenami Unii Europejskiej. Mhm. Jaka w takim razie jest reakcja Unii Europejskiej na tę sytuację, która dzieje się na naszej granicy?
Reakcja Unii, ja bym ją sprowadził do dwóch takich punktów. Pierwszy to jest to, że Unia oczekuje od Polski ochrony swojej granicy, z jednej strony na pewno, bo jest tam jest to dość wyraźny nacisk w całej Unii jednak na ochronę granic. Z drugiej strony myślę, że przebija się w tym wypadku za każdym razem głos innych agentów unijnych, które mówią o tym, że przy tym trzeba zapewnić prawo dostępu do procedur azylowych, które nie jest w Polsce łatwe do zrealizowania ze względu na brak systemu recepcji na przykład, a także to, że co myśmy zbadali w grudniu zeszłego roku, na całej granicy polsko-białoruskiej placówki Straży Granicznej dysponowały tylko 5 skanerami do przyjmowania linii papilarnych od osób wnioskujących o ochronę, czyli 2/3 placówek nie mogło przyjmować tych wniosków w sposób taki elektroniczny, więc nie byliśmy także jakby infrastrukturalnie przygotowani na to, co się stało. a ta przekraczanie granic dzieje się dokładnie od roku. Pierwsze przekroczenie granicy w taki sposób i zdjęcie ochrony granicznej nastąpiło w pierwszych dniach października 2020 roku. Od tej pory migranci przyjeżdżają do Polski w sposób nielegalny, nieregularny.
Jeszcze w kwestii ochrony granic Unii Europejskiej, czyli tego, o czym teraz mówiliśmy, właśnie kwestia ochrony granic Unii Europejskiej i kwestia oczekiwań Brukseli, że staniemy na wysokości zadania i wypełnimy też ten obowiązek, tę misję. Jak pan ocenia, czy za tym idzie też namacalne, konkretne wsparcie ze strony Brukseli? Czy jesteśmy, właśnie, czy jest to wsparcie, czy tylko sam nakaz poradzenia sobie z tym problemem?
Myślę, że tutaj nie ma nakazu, jest oczekiwanie. Ja rozmawiałem w zeszłym tygodniu z zastępcą szefa gabinetu, pani komisarz Ylwy Johansson, który apelował o to, żeby nie traktować tych dwóch form pożądanych, to znaczy ochrony granic i zapewnienia ochrony jako alternatywy. On deklarował, że Unia Europejska rzeczywiście jest w stanie taką pomoc skierować, natomiast to polski rząd raczej o tę pomoc nie prosi, bo jak słyszałem w pierwszych dniach tego zaostrzonego kryzysu granicznego, polskie władze powiedziały, że sobie poradzimy zupełnie, nie potrzebujemy niczyjej pomocy. Nie potrzebujemy pomocy funkcjonariuszy Frontexu. To akurat możliwe, że tak jest, ale myślę, że jednej rzeczy nie powinniśmy byli odmawiać. To znaczy pomocy funkcjonariuszy migracyjnych, którzy są w stanie prowadzić procedury azylowe. Polscy funkcjonariusze Urzędu do Spraw Cudzoziemców, urzędnicy jeżdżą na Maltę, do Włoch, do Grecji i wspierają tam swoich kolegów z tamtych krajów, kiedy jest wzmożony napływ migrantów i przyjmują od nich wnioski w językach, którymi władają. Jednym z powodów, dla których w tej chwili ten kryzys jest także rozciągnięty na całe terytorium kraju, gdzie są migranci, jest to, że nie jesteśmy w stanie szybko tych wniosków przerobić, mówiąc kolokwialnie, bo nie mamy tylu specjalistów, którzy się tym zajmują. Urząd do Spraw Cudzoziemców rekrutuje urzędników, którzy tym się zajmą, natomiast będą to świeże osoby, które się na tym nie znają, a w Europie mamy pewnie tysiące, jeżeli nie może setki osób, które są dostępne i tłumaczy, którzy władają językiem Dari, czy językiem kurdyjskim, czy językiem arabskim, którzy mogliby pomagać w przyjmowaniu takich wniosków i ich szybkim procedowaniu. Tego brakuje i myślę, że gdyby na pewno nie jest tak, że Bruksela nam każe chronić granic, a niczym nie służy. Europejski Urząd Wsparcia Azylowego jest gotowy, według mnie, żeby przysłać tutaj i pośredniczyć w przekazaniu urzędników, którzy pomogliby nam rozwiązać ten kryzys. Gdyby ta liczba nie była kilkaset wniosków miesięcznie, tylko powiedzmy kilka tysięcy.
Teraz jeszcze tak myślę sobie, tutaj już w zasadzie wprowadzając inny wątek, coś o czym zapomniałam na początku naszej rozmowy, a myślę, że też należy się to naszym słuchaczom też pokrótce wyjaśnienie, na czym polega ubieganie się o status uchodźcy, o azyl, bo to też ma znaczenie, bo jakby przywykliśmy już posługiwać się określeniami poszczególnymi, ale chyba też nie do końca rozumiemy, jakie są różnice i myślę, że też liczby w tym temacie też wiele mogą zobrazować, jak dużo osób otrzymuje status uchodźcy, jak dużo takich wniosków jest odrzucanych.
Polska jest specyficznym krajem, gdzie status uchodźcy nie oznacza azylu. To są dwie odrębne instytucje i tam, gdzie na całym świecie osoba mówi, że szuka azylu, powinno to w Polsce być rozumiane jako ubieganie się o uznanie za uchodźcę. My czasem uważamy, czy udajemy, że nie rozumiemy tego i mówimy, azyl to jest coś związanego z daniem ochrony ze względu na nasz interes naszego kraju i to są tylko osoby, które dla nas pracowały, ze względu na nasze jakieś korzyści, wydajemy naszym szpiegom azyl, czy osobom, które mogą pracować dla polskiego rządu. Takich osób nie ma na granicy, bo one inaczej docierają do naszego kraju. Zresztą to jest jednostkowe przypadki rocznie. Ochrona międzynarodowa i status uchodźcy to są instytucje, które funkcjonują w ramach Unii Europejskiej. Na całym świecie zresztą status uchodźcy jest przyznawany przez państwa sygnatariusze konwencji genewskiej. Osobom, które uciekając przed prześladowaniem, przed uzasadnioną obawą przed prześladowaniem w kraju pochodzenia, Robią to ze względu na prześladowania wynikające z pięciu przesłanek: rasy, narodowości, religii, przekonań politycznych lub też przynależności do określonej grupy społecznej. Ten ostatni punkt, ta ostatnia kategoria jest dość pojemna, może dotyczyć prześladowania kobiet w krajach muzułmańskich niektórych, gdzie kobiety są traktowane przedmiotowo, być może prześladowania dzieci, jeżeli jest polityka jednego dziecka w Chinach, kiedyś tak było, prześladowania osób o innej orientacji seksualnej w krajach, w których z tego tytułu, z tym wiążą się poważne kary, włącznie z karą śmierci. Takie osoby mogą powoływać się na to, że przynależą do takiej grupy społecznej, która akurat jest prześladowana w danym kraju. No i Polska oczywiście od 30 lat też udziela ochrony takim osobom, przyznając status uchodźcy, a od niedawna, także będąc w Unii, poszerza ten zakres ochrony także na osoby, które nie mogą wykazać się tym, że te prześladowania mają związek z powodami konwencyjnymi, z konwencji genewskiej, ale też są osobami, które w wypadku powrotu do kraju pochodzenia mogą liczyć się z ryzykiem poniesienia, z rzeczywistym ryzykiem poniesienia poważnej krzywdy. Także osoba, która nie jest politycznie zaangażowana, narodowościowo różna, ale ucieka z miejsca, gdzie jest wojna, nie musi udowadniać, że jest z innej rasy, czy innej narodowości, czy innej religii. Po prostu ze względu na konflikt, który w sposób niedyskryminujący dotyczy wszystkich, ta osoba może powołać się na potrzebę udzielenia ochrony i powinna ją uzyskać.
Mam nadzieję, że teraz już ten obraz jest uzupełniony i słuchacze też jeszcze bardziej rozumieją te sytuacje osób, które ubiegają się o ochronę w naszym kraju. Podsumowując naszą rozmowę, na koniec chciałabym poprosić może o takie... o taką próbę przeanalizowania i przewidzenia, co może się wydarzyć w najbliższych tygodniach, w najbliższych może miesiącach. W jakim kierunku ta sytuacja może się rozwinąć, albo w jakim kierunku powinna się rozwinąć?
Może łatwiej to odpowiedzieć na to pytanie, mówiąc, w jakim lepiej, żeby się nie rozwinęła, bo może się zdarzyć, że przy tych obniżonych temperaturach liczba ofiar osób, które decydują się na to nieregularne przekroczenie granicy, będzie znaczna i my cały czas będziemy twardo bronić naszej granicy, więc myślę, że to także o tym myślą funkcjonariusze, którzy pewnie tego też nie chcą, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. Jednak myślę, że zaproszenie do współpracy instytucji unijnych byłoby wskazane. Znalezienie sposobu na procedowanie tych wniosków, które są składane przez osoby, które rzeczywiście tego oczekują i o to wyraźnie proszą. Myślę, że w innych krajach tworzono coś w rodzaju hotspotów, takich punktów, gdzie urzędnicy w innych państw mogli wspierać naszych funkcjonariuszy czy urzędników w badaniu tych wniosków. No, myślę, że byłoby to skuteczniejszą metodą humanitarnego rozwiązania problemu niż zbudowanie wielkiego muru niebezpiecznego dla wszystkich, który zresztą też nie będzie skuteczny. Dojdzie do tego tylko, że sama migracja i będzie dużo droższa i przemytnicy zarobią dużo więcej pieniędzy, a my, osób, które rzeczywiście w desperacji uciekają przed prześladowaniem, nie powstrzymamy przed podjęciem ryzyka. Te osoby będą ryzykować i myślę, że mogą się napotkać na nasz opór i formalne odepchnięcie, a możemy jednak traktować każdy przypadek indywidualnie. Więc to, jeżeli jak powinno być, myślę, że trzeba przyjrzeć się historii każdej z tych osób, która przyjeżdża i mówi, że prosi o ochronę, bo inaczej, zawracając taką osobę bez zbadania jej historii, no, uczestniczymy w czynieniu krzywdy tej osobie. I myślę, że odpowiedzialność ta spada na nas jako na państwo, że nie wysłuchaliśmy przyczyn tych osób, dla których uciekają osób, które zawracamy do linii granicy, czy też wydalamy, czy deportujemy.
I tymi słowami zakończymy tę dzisiejszą rozmowę i dzisiejszą audycję, ponieważ nieubłaganie zbliża się północ. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Naszym drugim gościem był dr Tomasz Sieniow, prezes Instytutu na Rzecz Państwa Prawa, instytutu, który między innymi zajmuje się wsparciem dla cudzoziemców potrzebujących pomocy prawnej, a także wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalizującego się między innymi w prawie migracyjnym. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo i dobranoc.
I ja również dziękuję Państwu za uwagę. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Audycję realizował dzisiaj Jarosław Gołofit. Pozostało mi życzyć Państwu spokojnej głowy, dobrych przemyśleń po dzisiejszej audycji, zrozumienia sytuacji, empatii i spokojnej nocy. Do usłyszenia za tydzień.